po sąsiedzku.
W audycji po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Dziś poruszając różne aspekty życia i działalności naszych nowych sąsiadów, migrantów oraz uchodźców, skupimy się na kwestiach związanych z ich zawodową i społeczną aktywizacją. Poznamy organizacje i projekty, które te procesy wspierają i niosą pomoc przeważnie przyjeżdżającym do Polski Ukraińcom. Dowiemy się także, jak różne mogą być powody migracji do naszego kraju.
Po sąsiedzku. W Polskim Radiu Białystok.
A rozpoczniemy od spotkania ze Światosławą Nykorowicz-Mendel, liderką programu Praca Fundacji Nasz Wybór. Mieszkanie i zdobycie pracy to jedne z pierwszych i podstawowych do zaspokojenia potrzeb osób przyjeżdżających do Polski. Wraz z początkiem pełnowymiarowej rosyjskiej agresji w Ukrainie i falą uchodźców z tego kraju, problem zatrudnienia nabrał nowych, o wiele większych rozmiarów. Zespół programu wspiera cudzoziemców w znalezieniu pracy i doradza, jak jej szukać.
Mamy różne projekty dla nich przygotowane, na przykład kursy online, żeby podwyższyć kwalifikacje, żeby dla osób, którzy chcą zmienić kwalifikacje, również właśnie zaproponować jakąś ofertę. Mamy też projekty skierowane do osób z wysokimi kwalifikacjami, znającymi język angielski. I też prowadzimy różne wsparcie z zakresu takiego eksperckiego, że które chcą założyć własną działalność gospodarczą, mogą przyjść, uzyskać wsparcie prawne w ukraińskim domu też.
Z jakimi głównie problemami ludzie przychodzą? Najprzeważniej chyba kobiety, tak?
Przede wszystkim wiele osób nie wie, jak zacząć szukać pracy w Polsce. Nie wie, co to jest CV, jak powinno być napisane. Wiele osób też nie jest w stanie opisać swoje doświadczenie zawodowe. Niby mają wielkie doświadczenie kilkuletnie, natomiast jak przychodzi to do czego i trzeba to wszystko wpisać w CV, to jest dla nich wielkie wyzwanie. Też problem jest, żeby przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Jeżeli chodzi o osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą w Polsce, no to oni, tutaj jest wiele pytań, jeżeli chodzi o podatki, o system prawny, formę wyboru działalności, więc z prawnikami mogą i z ekspertami mogą wszystko przekonsultować indywidualnie i też dopasować najlepsze dla nich rozwiązanie.
Ludzie przychodzą z ukraińskimi dyplomami często, te dyplomy są uznawane w Polsce?
Przychodzą z ukraińskimi dyplomami, natomiast do punktu pracy oni głównie przychodzą za informacją, albo tak samo na przykład za informacją na temat szkoleń. Również chcą wiedzieć, gdzie mogą zdobyć jakieś nowe kwalifikacje, przekwalifikować się, jakie zawody są w Polsce popularne, bardziej z tymi pytaniami. Natomiast z dyplomami, z nostryfikacją dyplomu, oni bardziej przychodzą do punktu konsultacyjnego, gdzie otrzymują takie wsparcie legalizacyjne.
Czy pani ma takie rozeznanie, gdzie właśnie Ukraińcy, ci, którzy przyjechali teraz, no, mają szansę zdobyć pracę? To są usługi?
Szanse mają wszędzie znaleźć pracę. Wszystko zależy od ich kompetencji, od tego, ile czasu mają na poświęcenie, na to, żeby szukać tej pracy tak naprawdę, jaki mają budżet, czy mają kogoś do utrzymania, ile czasu są w stanie poświęcić właśnie na znalezienie tej pracy, więc przede wszystkim tutaj musimy na te aspekty patrzeć, to raz. Drugie, najłatwiej, jak to zawsze mówię, znaleźć w tych podstawowych usługach głównie kobietom łatwiej znaleźć pracę, natomiast jest wiele przykładów pań, które znajdują pracę zgodnie z swoim wykształceniem, swoim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowych korporacjach, w firmach prawniczych, w korporacjach wręcz prawniczych, gdzie prawnicy doceniają tę znajomość języka ukraińskiego, bo są kierowane właśnie też do społeczności ukraińskojęzycznej, więc można znaleźć w różnych miejscach tak naprawdę.
Rozmawiałam z kobietą, no ale to było na początku wojny, ona była inżynierem z Ukrainy, a tutaj, jak to mówi, że szuka pracy sprzątaczki.
Mieliśmy taką sytuację, kiedy przyszła pani z Ukrainy i powiedziała, że jest inżynierką i ma 10-letnie doświadczenie w budowie skrzydła samolotu, więc powiedziała tak naprawdę, gdzie w Warszawie można znaleźć taką pracę w związku z zawodem i to rzeczywiście jest wyzwanie, dlatego że w Warszawie no niestety, ale nie ma pracy dla takiej osoby, natomiast zastanawialiśmy się, czy ona jest gotowa do zmiany zawodu, jaką pracę ona jest gotowa podjąć, dlatego że łatwo będzie jej znaleźć pracę sprzątaczki, ale to też nie o to chodzi, żeby znaleźć pracę taką bardzo podstawową, dlatego że dla takich osób to jest wielka bariera też psychologiczna. Ktoś, kto dobrze płatną pracę na przykład w Ukrainie miał, no to teraz nie chcą po prostu wiadomych przyczyn, nie chcą właśnie zaczynać takiej pracy u podstaw, pracy właśnie sprzątania albo w bycie kelnerką, więc tutaj po prostu zastanawiamy się, co im możemy zaproponować, może coś pośrednie, może trzeba jakiś kurs ukończyć, żeby troszkę się przekwalifikować i tego typu stosujemy rozwiązania.
Znaczy w trakcie tego roku wojny, czy państwo polskie jakoś tak urzędy wychodziły w kierunku uchodźców, no bo wiadomo, że te procedury były trochę liberalizowane, ale jednak to też było trudno zdobyć.
Przed wojną mieliśmy bardzo skomplikowaną tę procedurę pozwoleń, natomiast teraz w związku z specustawą. Rzeczywiście procedura została ułatwiona. Teraz pracodawcy są zobowiązani tylko poinformować Urząd Pracy o tym, że zatrudnili osobę z Ukrainy i też ZUS. Więc o tyle procedura jest łatwiejsza. Natomiast nie mamy większych ułatwień, chociaż to już są znaczące.
Mówiła liderka programu Praca Fundacji Nasz Wybór Światosława Nykorowicz-Mendel. Kolejny projekt, który wspiera proces poszukiwania zatrudnienia, to portal mojamigracja.org. Z jego pomocą można poznać swój potencjał na rynku pracy. O szczegółach tego projektu, który prowadzi Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, opowie politolożka i socjolożka Iwanna Kyliuszyk.
Ten nasz portal składa się z kilku części. To jest kapitał ludzki, formalny i nieformalny, kapitał psychologiczny, kapitał społeczny i ekonomiczny. To przede wszystkim służy temu, aby każda osoba poprzez odpowiedzi na różnego rodzaju pytania mogła otrzymać informację zwrotną, ponieważ po wypełnieniu każdej części, każdego kapitału można otrzymać informację zwrotną o swoich kapitałach. I w końcu, po wypełnieniu wszystkich razem, można to nawet dostać w takim pliku PDF. Zamieszczone są informacje na temat tego, jakie ma dana osoba silne kompetencje, w czym jest dobra i co na przykład jest słabiej rozwinięte i na przykład w jaki sposób można to rozwijać, w znaczeniu te jakieś nasze słabsze strony. Ponieważ oprócz spersonalizowanej informacji o sobie, jeszcze zamieściliśmy dużo informacji o różnych miejscach, gdzie można na przykład uzyskać pomoc, odbyć jakiś kurs, jakąś dodatkową informację, więc chcemy, aby po prostu ludzie byli świadomi, przede wszystkim migranci, ale ten portal jest przeznaczony dla wszystkich, więc każdy może z niego skorzystać, byli świadomi swoich zasobów, co posiadają. Dla nas to też jest ważne, ponieważ też to jest portal badawczy, więc jako uniwersytet chcemy, aby też zrozumieć to, co teraz jest najbardziej aktualne pytanie, z jakimi zasobami przyjechali do nas uchodźcy z Ukrainy, ale też migranci, którzy już tutaj przybywali. I dzięki temu, znając to, możemy jak najbardziej apelować do różnego rodzaju instytucji decyzyjnych, aby jak najlepiej sprzyjać ich integracji na polskim rynku pracy, ponieważ to, co wydarzyło się po eskalacji wojny w Ukrainie, zmieniło charakter migracji. Jeśli do 24 lutego przede wszystkim to była migracja zarobkowa, w znaczeniu, że to była migracja z wyboru, przez to najczęściej przyjeżdżali osoby o niższych kwalifikacjach, ale też oczywiście, że o wyższych i różnych, tak, ale przeważały osoby, które miały niższe kwalifikacje, przez to ta migracja była z wyboru. Natomiast eskalacja wojny doprowadziła do tego, że nie jest to migracja z wyboru, to jest przymusowa migracja, to jest po prostu ucieczka przed wojną w celu ocalenia swojego życia i życia swoich dzieci, więc przez to teraz w Polsce znajduje się cały przekrój społeczeństwa ukraińskiego. Niestety bardzo ciężko jest zmienić to rozumienie tego, w znaczeniu, że niestety poprzez to, że migracja z Ukrainy nie jest nowym zjawiskiem, nie zmieniło się rozumienie jej charakteru. Że mimo tego, że przyjechał teraz cały przekrój społeczeństwa ukraińskiego i to są tak samo jak i osoby o niskich kwalifikacjach, ale przyjechało też o różnych kwalifikacjach, z różnymi kompetencjami, z różnymi kapitałami, to trzeba zmienić to rozumienie, że to jest inna migracja, że to są inne osoby. Przez to te różne dyskusje, które niestety się toczą, że migranci mogą wypełnić te miejsca o niskich kwalifikacjach i jest to super, to niestety nie jest efektywne i trzeba docenić to, co osoby mają, co umieją, żeby też jak najlepiej sprzyjać po pierwsze ich integracji, bo wiadomo, że oni chcą jak najbardziej dalej rozwijać swoje kompetencje albo budować jakieś biznesy i tak dalej, ale z drugiej strony to tak samo sprzyja rozwojowi gospodarki polskiej, więc tutaj każda strona wygrywa, więc przede wszystkim chcemy zdobyć tą wiedzę, aby zrozumieć sytuację i z czym przyjechali do nas osoby, ale z drugiej strony nie chcemy, aby to było po prostu badanie, więc bardzo długo opracowaliśmy prawie rok nad tym portalem, żeby on dawał bardzo ciekawą informację o sobie i żeby to też było bardzo pomocne dla tych osób. Teraz jesteśmy w ciągu współpracy z urzędami różnych miast. Szkolimy doradców zawodowych, którzy będą z tego portalu korzystać. bo jeszcze lepiej, kiedy dana osoba wypełni i umówi te swoje wyniki z doradcą zawodowym. Więc chcemy, aby to też narzędzie było dostępne do urzędów pracy, żeby też jak to najbardziej było użyteczne.
Po sąsiedzku.
Mówiła Iwanna Kyliuszyk, która oprócz działalności naukowej koordynuje pracę Ukraińskiego Domu w Warszawie. Zdecydowana większość uchodźców, którzy opuścili Ukrainę po wybuchu wojny na pełną skalę, to kobiety z dziećmi. Prowadzony przez Fundację Nasz Wybór Ukraiński Dom jest jednym z pierwszych w Polsce miejsc integracji ukraińskich obywateli. Już od ponad 10 lat działa przy nim Klub Ukraińskich Kobiet. Mówi jego koordynatorka Maryna Mazurak, która do Polski przyjechała już po wybuchu wojny.
Już po wybuchu wojny w 2022 Klub Kobiet zaczął pracować w nowej sile. Dlatego, że większość ludzi, którzy uciekały od wojny, to były kobiety i to są kobiety z dziećmi. I kobiety potrzebowały bardzo dużo wsparcia. I no kto jeszcze, jeżeli Klub Kobiet Ukraińskiego Domu?
Jakie formy działalności, w jaki sposób właśnie te kobiety wspieracie, aktywizujecie?
Prowadzimy spotkanie. Teraz mamy 6 spotkań w tygodniu, czyli każdego dnia tylko jeden dzień wolny. Mamy 5 spotkań w Warszawie, w różnych lokalizacjach. Dzięki na przykład muzeum, dzięki klubom miejscowym, którzy pozwalają nam prowadzić te spotkania, bardzo dobrze przyjmują nas. Najpierw to są kluby dla komunikacji, dlatego żeby można było porozmawiać jedna z inną. Razem dziewczyny w końcu potem szukają wspólnych spraw. Tutaj dziewczyny poznają jedna inną. Tutaj dziewczyny rozmawiają o swoich problemach, o swoich sukcesach tu już w Polsce. Każda jest w bardzo podobnej sytuacji i bardzo dobrze rozumie jedna inną. To pierwsza rzecz, dlaczego klub ten istnieje. Ale drugie, każdego razu wymyślamy coś, jakąś działalność, dlatego żeby spotkanie było jeszcze z innej korzyścią. Mamy spotkanie psychologiczne, wspieramy psychologicznie kobiet, mamy spotkanie informacyjne, spotkania, na których kobiety poznają informacje na przykład o poszuku pracy, o tym jak napisać CV, jak prowadzić rozmowy rekrutacyjne. Mamy spotkania z różnymi bardzo słynnymi ludźmi, na przykład z Ukrainy albo z Polski tak samo. Mamy spotkania, bardzo dużo warsztatów artystycznych, to bardzo tak działa terapeutycznie dla kobiet. I to taka działalność, każdego razu mamy rejestrację bardzo szybko zamknięte.
A z jakimi problemami głównie stykają się kobiety z Ukrainy, zarówno te migrantki, które wcześniej były i obecnie uchodźczynie?
Ciężko. Teraz już problemy jest różne. Szukają mieszkania, szukają pracy. Więcej kobiet szukają pracy, albo szukają możliwości dostać nowe kwalifikacje, nowy zawód, dlatego żeby dostać pracę tutaj w Polsce, kiedy jeszcze język polski nie na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że większość kobiet, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny, do tego żadnego razu nie rozmawiały po polsku. Na przykład ja też przyjechałam w marcu, w końcu marca i dla mnie język polski był absolutnie nowy. To ciężko znaleźć pracę w swojej kwalifikacji, jeżeli język jeszcze nie bardzo tak piękny brzmi twój. Jeszcze co, kobiety? Psychologicznie. Psychologicznie to zawsze aktualno, tylko się zmienia jakaś sytuacja. Na przykład, kiedy była rocznica od wybuchu wojny, dodawaliśmy warsztatów takich bardziej psychologicznych dla wsparcia, bo odczuwaliśmy i wiedzieliśmy, że to bardzo potrzebne teraz, już.
Mówiła koordynatorka Klubu Ukraińskich Kobiet Ukraińskiego Domu w Warszawie, Maryna Mazurak.
Po sąsiedzku.
W audycji Po sąsiedzku powiedzieliśmy o projektach wspierających uchodźców i migrantów w Polsce. A teraz dowiemy się nieco o tym, jak różne mogą być powody przyjazdu do naszego kraju cudzoziemców. Oprócz wspomnianych uchodźców są to migranci ekonomiczni, którzy przyjeżdżają do pracy. Są też przyczyny osobiste, jak to było w przypadku Tatiany Jednorowskiej, która do Polski przyjechała dla swego męża, Polaka. Już wcześniej pochodząca z Ukrainy Tatiana miała długoletnie doświadczenie migracji zarobkowej w Grecji. Obecnie pracuje na rzecz uchodźców w Urzędzie Miejskim w Białymstoku i podkreśla, jak ważna jest znajomość języków.
Jak rozpoczął się Związek Radziecki, dowiedziałam się, że mam polskie korzenie, no ale języka polskiego nie znałam. Języka polskiego nauczyłam się, czytam, mówię i piszę sama po sobie. Jak przyjechałam jeszcze 10 lat temu, nie było takich szkoleń, nie było kursów języka polskiego. Można było się nauczyć prywatnie, ale studenci, którzy przyjeździły na uczelnię, to wtedy można było nauczyć się języka polskiego. Mój polski może nie jest taki perfekcyjny i prawidłowy, jak uczył studentów, czy po prostu osób chcących nauczyć się tego języka na różnych kursach i na studiach. Ponieważ ja od razu, jak przyjechałam do Polski, znając język ukraiński, rosyjski i grecki, trafiłam do firmy, w której pracowałam ponad 6 lat jako przedstawiciel handlowy. I to były kraje bałtyckie, Ukraina, Grecja. Czyli gdzieś tam z tym językiem polskim nie miałam za bardzo dużo do czynienia. Ale nauczyłam się tego języka, piszę, czytam. Natomiast zwracając się później do Urzędu Pracy, nie było żadnego problemu. Jeżeli ktoś chce pracować, zna trochę język i ma jakieś tam zdolności, no to zawsze można znaleźć pracę. Przed tym jeszcze, jak podjąć pracę w firmie, w Radio Białystok właśnie mój mąż usłyszał o takim kursie przewodnika. Ten kurs organizował Urząd Wojewódzki. Skończyłam kurs przewodnika, teraz prowadzę wycieczki w języku ukraińskim, rosyjskim. Zdarzyło się mi też mieć 3 grupy z Grecji. Także nie jest trudno dla osoby, która chce pracować, chce czegoś się nauczyć. Ale nawiązując do teraźniejszego czasu, kiedy od roku mamy uchodźców z Ukrainy i pracując przez pół roku w punkcie informacyjnym na dworcu PKP, czy teraz pracując w zespole do orzekania o niepełnosprawności, spotykam ludzi i widzę, jak bardzo zmieniło się podejście do cudzoziemców, bo w Urzędzie Pracy Powiatowym czy w Urzędzie Pracy Wojewódzkim są przyjęte osoby, którzy znają ukraiński czy rosyjski język, żeby bardziej pomóc uchodźcom, którzy nie mówią i każdy ma swoją przyczynę, dlaczego nie nauczył się za ten rok języka polskiego, czy sam, czy może na kursach, bo są w różne sytuacje ludzi i przeżycie, i strach. Także bardzo dobrze, że na takich urzędowych stanowiskach jest osoba, która może pomóc, wypełnić wniosek, podpowiedzieć. Ale cieszę się bardzo, że ten język polski, czy kursy na Politechnice Białostockiej, czy po prostu przez różne fundacje, czy to Dialog, czy to Polza, czy Okno na Wschód. Bardzo często spotykam ludzi, którzy nie tylko skończyły jakby ten pierwszy kurs, dwutygodniowej, ale do dnia dzisiejszego gdzieś tam od jednej fundacji do drugiej zgłaszają się, żeby nauczyć się, bo to pozwala im podjąć może lepszą pracę, bo podjąć taką pracę z tych takich najniższych, no to można, ale znając język, no to wtedy otwiera się większa perspektywa i dla życia, i dla pracy.
Pani rozmawia z tymi ludźmi, czy oni czekają na to, że wojna się szybko skończy i chcą wracać? Bo też są takie badania, które wskazują na to, że duża część z nich chce jednak już zostać albo w Polsce, albo gdzieś na zachodzie Europy.
Niektórzy wyjechali w Ukrainę i później, po 2-3 miesiącach wrócili. Twierdzą, że dopóki w Ukrainie nie będzie nie tylko zakończenia wojny, a dopóki ta sytuacja nie stabilizuje się, to chcieliby tu spędzić ten czas. Dlatego też bardzo dużo zwracają się do mnie, czy tam z punktu informacyjnego, bo od 1 kwietnia mogą składać na karty pobytu. Czyli większość z nich i tak chce może nie spędzić całe swoje życie w Polsce, czy tu u nas na Podlasiu, ale na przykład jakieś 5 lat, 7 lat chcieliby spędzić tu, dlatego i dzieci, są przypadki, kiedy dzieci po prostu, nauczanie było zdalnie w szkołach ukraińskich, czy nawet na uczelniach ukraińskich, ale widzę, że od września, października jest zwrot w kierunku polskim, czyli wysyłania dzieci już do szkoły polskiej, czy tam do przedszkola, do żłobka, podawania dokumentów z wyższych uczelni w Ukrainie do polskich. Także widzimy takie prawidłowe zrozumienie tych ludzi, tych uchodźców, że może jakoś trzeba zacząć nowe życie tu i później, jak wszystko już ustatkuje się i będzie to zwycięstwo Ukrainy, że można będzie wrócić.
Mówiła Tatiana Jednorowska, a kolejny powód zmiany miejsca zamieszkania we współczesnym świecie to nauka i studia. Ilja Calyk pracuje jako asystent do spraw cudzoziemców w Fundacji Dialog. Jest też studentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku i to był jego główny powód przyjazdu do Polski.
Szczerze mówiąc, trafiłem do Białegostoku trochę przypadkowo. Też nie wiedziałem o istnieniu tego miasta. Jestem z Kijowa i w Kijowie jeszcze studiowałem kulturoznawstwo trochę. I potem, jak postanowiłem, że chciałbym spróbować kulturoznawstwo sprawdzić w innych krajach, głębszą tradycję kulturoznawczą, to okazało się, że mój tata kiedyś przyjeżdżał do Białegostoku w 2014 roku na festiwal Wschód Kultury. On był scenarzystą filmu, który brał udział w tym festiwalu. I tak się złożyło, że pomagały mu dwie dziewczyny wolontariuszki, które studiowały kulturoznawstwo. I nie dość, że pokazały mu miasto, w którym się zakochał, ale też opowiedziały o kulturoznawstwie tutaj. No i jak już stanąłem przed wyborem, gdzie chcę studiować w Polsce, to miałem wybór Warszawa albo Białystok. I jako już kojarzyłem, jak wygląda życie studenckie, w ogóle studia w stolicy, no to pomyślałem, że może lepiej tym razem w Białymstoku, zwłaszcza, że mój tata ma tutaj znajomych. Większa szansa, że mniej będzie to stresujące i bardziej mi się spodoba.
Jak wyglądało to wdrażanie pana jako studenta zagranicznego, ukraińskiego, jeżeli chodzi o takie procedury, papiery, no i kwestia języka?
Miałem najpierw napisać podanie do rektora, żebym został przyjęty decyzją rektora, czyli trochę tak uniknąłem tego całego procesu konkursowego, ale jak już dostałem zgodę, no to przywiozłem dokumenty. Właśnie, to był dla mnie taki pierwszy kontrast, pierwszy szok kulturowy. Jak przyjechałem do biura rekrutacyjnego UWB, to się okazało, że tam pracują bardzo miłe panie, które odpowiadają na każde pytanie, nawet gdybym pytał kilka razy z rzędu to samo, bo w porównaniu na przykład w Ukrainie, przynajmniej w tych uczelniach, z którym ja miałem do czynienia, tam jakby ten zapas cierpliwości kończy się bardzo szybko, dosłownie po drugim pytaniu. No i złożyłem dokumenty, zostałem przyjęty i potem już przyjechałem tutaj, zakwaterowałem się do akademika i poszedłem na zajęcia.
Czyli od razu, bo czasami przechodzi się jeszcze taki dodatkowy kurs językowy, zanim zacznie się studia.
Ja akurat byłem przygotowany, bo rok wcześniej zacząłem kurs języka polskiego w Kijowie. Więc jak tutaj przyjechałem, to formalną taką wymogę, żeby mieć poziom B2, już miałem.
Czy Polska w ogóle jest popularna jako taki kierunek dla ukraińskich studentów?
Polska jest bardzo popularną, bo jest blisko Ukrainy, ale najczęściej jak ktoś jedzie na studia z Ukrainy, to mi się wydaje, że bardziej jadą albo do Warszawy, albo do Wrocławia, do Poznania, do Krakowa, do takich większych miejsc, gdzie Ukraińców już naprawdę jest bardzo dużo.
Właśnie jak to się zmieniło wraz z tą pełnowymiarową inwazją rosyjską?
Jeśli chodzi o zmiany w moich studiach prywatnych, no to musiałem trochę zmienić priorytety, bo dosłownie tydzień po wybuchu wojny zacząłem pracę w Fundacji Dialog i już wtedy jakby nie miałem czasu, żeby normalnie uczestniczyć na zajęciach. Musiałem sobie zrobić ten tryb indywidualnych studiów, no i zaliczałem, jak już miałem wolny czas, bo też jakby w ciągu pierwszych, nie wiem, 4-5 miesięcy nie miałem ani czasu, ani sił, ani też jakieś tam inspiracje, żeby się uczyć, bo jakby cały czas tutaj w fundacji zostawiałem.
Czy pan, gdy zaczynał studia, to myślał o tym, że to będą tylko studia w Polsce i później powrót do Ukrainy? Czy to był już taki plan, że zostaje pan w Polsce, gdzieś tam dalej pan się wybiera? No i czy wojna to zmieniła?
Na początku studiów nie miałem jakiegoś ustalonego planu. Jakby jedyny plan, który miałem, to żeby skończyć studia i dalej zorientować się, czy chcę zaczynać magisterkę. Im bliżej było do końca licencjatu, tym bardziej się upewniałem w tym, że prawdopodobnie zostanę w Polsce na dłużej. No i po wybuchu wojny, już nawet przed wybuchem wojny, już miałem pewność, że prawdopodobnie w Polsce zostanę na dość długi okres życia, więc nie miałem żadnych takich ciągot w stronę Ukrainy, w sensie, że o, już jak najszybciej chcę wrócić. Oczywiście tęsknię, ale rozumiem, że tak racjonalnie myśląc, że bardziej moja przyszłość będzie związana z Polską, nie wiem czy z Białymstokiem, ale przynajmniej z Polską, więc teraz po prostu robię wszystko, żeby ułatwić sobie w przyszłości proces dalszej integracji i adaptacji.
Mówił Ilja Calyk, który studiuje w Białymstoku i pomaga przybywającym tu uchodźcom. Dzisiejsza audycja Po Sąsiedzku, w której opowiedzieliśmy o projektach wspierających uchodźców i migrantów i pokazaliśmy, jak różne są typy migracji, dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk. Do usłyszenia.